Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu dr Grzegorz Piotrowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, 3 dni po pierwszej turze wyborów prezydenckich jesteśmy, to jakby pan tak w 3 słowach miał opisać to, co wydarzyło się w niedzielę i to, co z tego wynika, takie powiedzmy słowa klucze. To jakie by to słowa były?
Brak zaskoczenia, festiwal poparcia dla partii politycznych i zacięta druga tura się szykuje.
To trochę więcej niż 3, ale dobra, rozumiem. To zacznijmy po kolei. Brak zaskoczenia? Nic pana nie zaskoczyło w wynikach tych wyborów?
Nie, te wybory to jest plebiscyt popularności partii politycznych. Generalnie, jeżeli popatrzymy na wyniki wyborów, to poparcie dla głównych kandydatów pokrywa się z poparciem dla formacji politycznych, które reprezentują, z wyjątkiem Grzegorza Brauna.
No właśnie, gwiazdka, nie dotyczy, tak?
Nie dotyczy, ponieważ Grzegorz Braun gra głównie na siebie już od wielu lat. Ja porównałem sobie wyniki wyborów z 2015 z tegorocznymi. W 2015 Grzegorz Braun zdobył 124 tysiące głosów, teraz zdobył 1 240 tysięcy. Większość rzeczy, które robi, robi pod siebie, nie robi pod formację, którą reprezentuje. Myślę, że nawet część wyborców Grzegorza Brauna miałaby problem, żeby powiedzieć, jak nazywa się partia, którą on reprezentuje, czy którą kieruje. Natomiast jest on wyrazistym kandydatem, bardzo charakterystycznym, który przyciąga uwagę na siebie, a nie na formację polityczną.
A co łączy tych wyborców?
Myślę, że ultrakonserwatyzm. Myślę, że jest tam troszeczkę takich wątków antysemickich. Plus jeszcze mocne zniechęcenie establishmentem politycznym.
Czyli pan by skłaniał się do tej tezy, że Grzegorz Braun wyprowadził z Konfederacji ten najbardziej twardy elektorat, taki najbardziej radykalny?
Tak, to na to wiele wskazuje, że to jest taki najbardziej zatwardziały elektorat prawicowy, który też troszeczkę, mam wrażenie, podebrał Prawo i Sprawiedliwości, która w pewnym momencie zatrzymała swój pochód w stronę prawej ściany, jeśli chodzi o spektrum polityczne. I ten najbardziej radykalny elektorat gromadzi się wokół Brauna.
Idąc dalej, po braku zaskoczenia, co mamy?
No, poparcie dla głównych kandydatów. Ono odzwierciedla poparcie dla Platformy, czy tam Koalicji Obywatelskiej i dla PiSu. Mimo że Karol Nawrocki jest formalnie kandydatem obywatelskim, to jednak poparcie PiSu jest tutaj bardzo wyraźne. I te wyniki bardzo ładnie się pokrywają z poparciem dla obydwu tych partii. Podobnie zresztą wynik Sławomira Mentzena.
I siłą rzeczy rozumiem, skoro to się pokrywa, no to musi to oznaczać, rozumiem, bardzo zaciętą rywalizację w turze drugiej.
Będzie bardzo zacięta i troszeczkę się obawiam sięgania po różne brudne chwyty w ciągu tych najbliższych 2 tygodni.
To jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy, właśnie jakie te 2 tygodnie mogą być i co będzie kandydatom sprzyjać albo im szkodzić, ale jeszcze chcę pana zapytać, co tak naprawdę z tych wyników wyborów, oprócz procentów i liczb, możemy wyczytać?
Większość, jeśli chodzi o rozkład głosów, większość rzeczy nie budzi zaskoczenia. Ludzie gorzej wykształceni głosowali na swoich kandydatów, ludzie lepiej wykształceni na swoich. Jeżeli chodzi o miasta, czy mniejsze miejscowości, czy wsie, ten rozkład też jest podobny, rozkład geograficzny jest podobny. Jedynym zaskoczeniem jest rozkład, jeśli chodzi o wiek. O pokoleniowy.
O frekwencję, rozumiem, w poszczególnych grupach wiekowych, tak?
Nie tylko
czy to
frekwencję.
Na kogo głosowały grupy?
To na kogo głosowały. W grupie wiekowej 18-24 wygrał zdecydowanie Sławomir Mentzen, 30 parę % głosów. Drugi był Adrian Zandberg, niemalże 20%. To są postaci, które są bardzo charakterystyczne też. Zwłaszcza Zandberg jest postacią raczej charyzmatyczną. Natomiast ja troszeczkę zrobiłem taką drobną sondę na wykładzie ze studentami. Zapytałem ich, dlaczego uważają, że tak jest. I podali od razu, bez zastanawiania się, 2 rzeczy. Pierwsza to zmęczenie tym duopolem PiS-Platforma. Mamy kolejne wybory, gdzie w drugiej turze wyborów prezydenckich mamy kandydata wspieranego przez Koalicję Obywatelską i kandydata wspieranego przez PiS.
Teraz też tam do głosu dochodzi takie pokolenie, które tak naprawdę nie zna innego układu politycznego.
Dokładnie. Oni się wychowali, zawsze były te 2 partie, zawsze były u władzy, wymieniały się tą władzą. Mam wrażenie, że są trochę tym zmęczeni. I tak duża wygrana Mentzena w tej grupie wiekowej pokazuje, że to zmęczenie najbardziej jest odczuwalne w tej najmłodszej grupie. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz to wskazali na to, jakimi metodami, czy jakimi środkami się komunikują. bardzo mocna obecność Sławomira Mentzena, ale też Adriana Zandberga w przestrzeni internetowej, na TikToku, w mediach, innych mediach społecznościowych. To jest sygnał, że ci ludzie, ci kandydaci mówią głosem młodych ludzi i mówią przez medium młodych ludzi. Zresztą ktoś nawet, któryś z kandydatów powiedział, że możecie sobie rozmawiać w swoich telewizjach, w swoich radiach, ale mnie ludzie słuchają na TikToku. To było słowo Mentzena.
To były słowa Sławomira Mentzena, który zresztą wczoraj przecież zaprosił obu kandydatów do rozmowy w jego mediach społecznościowych, argumentując to, że moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie czytają,
bo nie oglądają
tradycyjnych mediów, korzystają z mediów społecznościowych. No to, rozumiem, wpisuje się w to, o czym mówili studenci.
Tak, dokładnie. Że to jest ktoś, kto mówi w ich medium, niekoniecznie ich głosem. Chociaż tutaj ten rozstrzał jest spory, no bo z jednej strony Zandberg, z drugiej strony Mentzen, ale samo medium jest bardzo istotne tutaj, że to są komunikaty, które oni dostają, ponieważ nawet jeżeli pozostali kandydaci próbują coś działać w mediach społecznościowych, to wychodzi to często bardzo nieporadnie albo pokracznie.
A na ile to, o czym pan mówi, te rezultaty są albo mogą okazać się jakąś trwałą zmianą i na ile mogą wytyczyć nowe trendy w polskiej polityce, a na ile tak na dobrą sprawę będzie to takie, powiedzmy, zjawisko trochę kaprycznej młodzieży, która co wybory ma jakiegoś swojego czarnego konia, czy tak na dobrą sprawę faworytów spoza tego głównego układu, a później albo dorasta do głosowania na ten duopol i zmienia swoje poglądy, albo ta opcja się wypala na scenie politycznej, którą młodzież próbowała wesprzeć. Jak to pan ocenia? Co to może oznaczać dla przyszłości polskiej polityki?
Z jednej strony zdecydowanie mamy kolejny raz, jak pojawiają się kandydaci spoza tego duopolu. Mieliśmy wcześniej przecież Pawła Kukiza, wcześniej był jeszcze Janusz Palikot. Te formacje nie
przeszły. Szymon Hołownia w poprzednich wyborach też można powiedzieć, że był takim kandydatem spoza tego duopolu.
Próbował, tak, ale bardzo szybko się rozpuścił w tym układzie politycznym, jaki jest. Zresztą Paweł Kukiz też, Janusz Palikot wybrał inną ścieżkę kariery, ale jeżeli będą te działania konsekwentne i ze strony Mentzena, i ze strony Zandberga, to faktycznie myślę, że w przyszłych wyborach już parlamentarnych możemy mieć do czynienia z niezłą niespodzianką.
Czyli to może być trwała tendencja.
Może być trwała tendencja, tym bardziej, że jeżeli chodzi o kandydatów, którzy mówią, przemawiają, prezentują się w mediach społecznościowych, tam mam wrażenie, że troszkę coraz mniej się liczy, co mówią, tylko że coś mówią po prostu w tym mediu.
Że w ogóle tam są, tak?
Że są tam i nieważne, czy mówią rzeczy zgodne z prawdą, czy zgodne z faktami, to mam wrażenie, że ci schodzi na drugi plan.
A co jeszcze możemy powiedzieć o tych, powiedzmy, kluczowych grupach wyborców? No mamy, wiele osób komentuje, że bardzo duże zaskoczenie jest, że bardzo zaskakujące jest to, że frekwencja wśród młodych wyborców była wyższa niż wśród tych wyborców w wieku senioralnym już.
Tak.
To coś nowego w polskich realiach?
Nie do końca, ponieważ ten trend już widać od mniej więcej 2020 roku. To zaangażowanie polityczne młodego pokolenia się ujawniło w czasie strajków kobiet, w czasie protestów kobiet z października 2020 roku. Potem było widać bardzo dużą mobilizację wśród młodych ludzi w wyborach w 2023 roku. Mamy generalnie mobilizację polityczną, coraz więcej osób głosuje i to nie jest najlepszy sygnał, zwłaszcza dla Rafała Trzaskowskiego, ponieważ mam wrażenie, że już brakuje powoli grup, w których on mógłby znaleźć wyborców, żeby ich do siebie przekonać, którzy by nie poszli inaczej na wybory.
A to oznacza, że wybory są już rozstrzygnięte?
Nie.
Bo niektórzy tak mówią, albo próbują przynajmniej takie wrażenie kreować.
Tak, to myślę, że to jest próba kreowania rzeczywistości, a nie jej odtwarzania. To jest też troszeczkę może zaklinanie rzeczywistości. Najbliższe półtora tygodnia będą bardzo zacięte i generalnie kandydaci mają dwie strategie. Przekonać niezdecydowanych, których, jak wspominam, jest coraz mniej, bo ta frekwencja była 67% z groszami. W dużych miastach była około 80% niektórych. To już ta pula osób, które nie chodzą na wybory, jest coraz mniejsza. A z drugiej strony myślę, że będą próbować zniechęcić wyborców innych kandydatów, żeby jednak na tą drugą turę nie poszli.
Czyli trochę gra na demobilizację niektórych elektoratów?
Tak, zniechęcanie.
Na przykład elektoratu Sławomira Mentzena?
Na przykład głównie będą próbować, aha, wydaje mi się, zniechęcać elektorat Mentzena, żeby nie poszedł do wyborów, ponieważ jakakolwiek próba przekonania tego elektoratu do zagłosowania, czy na Nawrockiego, czy na Trzaskowskiego, będzie mało wiarygodna w oczach tego elektoratu. Ponieważ to są zbyt różni kandydaci, żeby można powiedzieć, że no, gramy do tej samej bramki.
Co może sprzyjać, co może szkodzić poszczególnym kandydatom w tych najbliższych dniach, w pana ocenie?
Ja myślę, że przede wszystkim brak zdecydowanej strategii kampanijnej. To zresztą widać w przypadku obydwu kandydatów, którzy dostali się do drugiej tury.
Czyli takie reaktywne, rozumiem,
tak.
Ruchy.
Mhm. I takie czasami, mam wrażenie, robione na szybko, bez jakiegoś głębszego namysłu. Samo zwrócenie się z sztabu Trzaskowskiego do wyborców centroprawicowych, już widoczne już w styczniu, lutym, wydaje mi się było sporym błędem, ponieważ na tym polu nie jest w stanie konkurować z takimi kandydatami jak Nawrocki czy jak Mentzen, gdzie zostawiając dziś całkowicie elektorat centrolewicowy. Teraz, jeżeli on wyskoczy z różnymi postulatami czy ofertami dla tych grup wyborców, to nie będzie w tym wiarygodny. Więc wydaje mi się, że tutaj główny wysiłek pójdzie na jednak jakieś dyskredytowanie kontrkandydata. I z jednej, i z drugiej strony.
A w przypadku Karola Nawrockiego, co może być takim podobnym faktorem, czynnikiem?
Ja myślę, że tutaj jeszcze codziennie wyskakują różne rzeczy z przeszłości Karola Nawrockiego i myślę, że część z tych rzeczy też może mieć jakieś znaczenie. Karol Nawrocki ma żelazny elektorat, który jest elektoratem PiSu, około 30%, zresztą co było widać w pierwszej turze, który zagłosuje na niego zawsze i w każdej sytuacji. Natomiast tutaj będzie się rozstrzygać gra o ten elektorat, który pozostał, czyli elektorat Mentzena i tych, którzy nie poszli do wyborów albo nie będą chcieli pójść do wyborów, bo uważają, że żaden z kandydatów nie spełnia ich oczekiwań, to będzie próba przekonania, że to jest mniejsze zło, że to jest kandydat, który uchroni przed, nie wiem, całkowitą władzą Koalicji Obywatelskiej czy coś takiego. Myślę, że w tym kierunku będzie to szło.
Wracając jeszcze do tego, o czym pan teraz mówi, to te różne brudy, powiedzmy, które były wyciągane przeciwko Karolowi Nawrockiemu, w pierwszej turze nie zadziałały. To dlatego, że ten elektorat jest po prostu teflonowy, żelazny i tak jak pan mówi, tak? Tak. Nic na niego nie działa?
Mam wrażenie, że tak, że to jest, bo to jest festiwal poparcia dla partii politycznych. Nawet jeżeli kandydat nie jest najlepszy, to on reprezentuje formację polityczną, którą ktoś popiera i wtedy będzie głosował na niego, nieważne co.
Ale to są takie rzeczy, które utrudnią pozyskiwanie, no bo trzeba wyjść jednak, żeby wygrać drugą turę wyborów, trzeba dostać 50% plus 1, czyli wyjść zdecydowanie poza ten żelazny elektorat, zachęcić do siebie, no jednak przekonać do siebie ponad połowę głosujących.
Myślę, że tak. Myślę, że niektóre kwestie, które wyniknęły w czasie kampanii, mogą zniechęcać wyborców.
Bo był taki czas w trakcie kampanii, mam wrażenie, to jest oczywiście moje wrażenie, że politycy Platformy już powiedzieli game over, to już jest po wszystkim, to mieszkanie się nie obroni i potem byli w szoku, że to nie działa.
Tak, ale to jakby było do przewidzenia, ponieważ to jest elektorat, który zawsze zagłosuje za kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, czy popieranego kandydatem, który popiera Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj...
Czyli naiwnością było twierdzenie to, że
tak,
to przyniesie efekt po prostu?
Myślę, że tak. Myślę, że to niedoszacowano poziom tego zaangażowania, ponieważ to już nie jest taka walka polityczna, jaką mieliśmy 20 lat temu, 30 lat temu na argumenty, na wiarygodność, tylko to jest troszeczkę taka rozgrywka jak między jakimiś grupami wyznawców. To już nie są wyborcy, to są wyznawcy.
Wracamy do klasycznego albo my, albo oni.
Tak, i te grupy wyznawców zresztą są z obydwu stron. To jest, jeśli popatrzymy sobie, jak wygląda debata polityczna w Polsce, no tam mało kto używa argumentów, tam są bardziej, częściej są inwektywy niż argumenty.
A najczęściej emocje po prostu.
I bardzo dużo emocji, które bardzo łatwo wzbudzić i które bardzo łatwo podtrzymywać.
Spodziewa się pan właśnie podkręcania tych emocji do samego końca?
Myślę, że tak, niestety.
To jest najbardziej mobilizujący wyborców czynnik?
To jest najbardziej mobilizujące i niestety, ale mamy tendencję do tego, że najlepiej reagujemy na emocje negatywne, więc te emocje negatywne będą wywoływane. Myślę, że tutaj kwestia uchodźców, imigrantów, imigracji w ogóle będzie bardzo mocno rozgrywana. Obawiam się, że niestety może być to też w taki trochę bardziej obrzydliwy sposób.
Czy to będzie tak, że ten prezydent, który zostanie wybrany, de facto będzie wybrany, bo przekonał do siebie wyborców i cieszył się dobrym poparciem, czy zostanie wybrany trochę na zasadzie każdy byleby, nie ten drugi, tak?
Myślę, że dla drugiej...
To będzie głosowanie przeciw, czy głosowanie za? Czego pan się spodziewa w tej drugiej turze tak naprawdę?
Myślę, że to będzie głosowanie przeciw, ponieważ... Na przykład Rafał Trzaskowski nie ma aż tak zmobilizowanego elektoratu i ten elektorat jest też rozczarowany niedowożeniem niektórych obietnic wyborczych.
Rozczarowany po prostu postawą rządu.
Tak. Mhm. Mimo, że Rafał Trzaskowski jest wspierany przez partię, która jest u władzy, która ma za sobą cały aparat władzy, też media publiczne częściowo, to ten wynik jest myślę, że mocno rozczarowujący i w sztabie Trzaskowskiego myślę, że teraz są bardzo gorączkowe dyskusje, co robić i w którą stronę pójść. Niestety jest, może być trochę już za późno na tego typu zmiany. Więc tutaj myślę, że będą bardzo też ostrożnie podejmować decyzje, żeby nie władować się w coś takiego jak Bronisław Komorowski, czyli w pomysł referendum tuż przed drugą turą wyborów, które się zakończyło frekwencją 9%.
Kończąc naszą rozmowę, bo czas nieubłagany, jakiej frekwencji spodziewa się pan w drugiej turze? Historia raczej pokazuje, że druga tura przyciągała więcej wyborców niż pierwsza, ale nigdy nie mieliśmy aż tylu kandydatów i nigdy nie było tylu głosów, że być może w tej drugiej nie ma na kogo zagłosować. Jaka będzie ta frekwencja w drugiej turze wyborów, w pana ocenie?
Ja myślę, że będzie troszeczkę większa niż pierwszej, ponieważ jest to bardzo łatwy wybór. Ten albo ten. I albo w jedną, albo w drugą stronę. Część osób się zniechęci, zostanie w domu, ale dużo osób jednak pójdzie, bo jednak trzeba, bo kandydat wzywa, bo trzeba bronić pewnej polityki, czy Polski, czy czegokolwiek innego i to ich zmobilizuje do pójścia na wybory.
I tutaj się zatrzymujemy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.
Doktor Grzegorz Piotrowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawiał Kuba Kaługa.